Dzień dobry, dzień dobry. Moi drodzy, bardzo serdecznie Was witam w kolejnym vlogu w jego edycji Q&A-owej. Chyba ze trzy miechy nie było już Q&A, więc bardzo się cieszę, że możemy się spotkać właśnie w tej formie. Niezbyt pewnie dzisiaj długi odcinek, kilkanaście pytań, bardzo szybko jedziemy ze sprawą. Na początek jeden komentarz, który nam pozwoli przejść przez czołówkę. Kamil Własnowolski tak pyta. A o czym ksiądz myśli, jak przerywa film, żeby dać czas na wstawkę tablicę, na przykład z numerem i tytułem odcinka? Pozdrawiam serdecznie. Czyli to będzie to, co będzie na momencie, kiedy będzie taka przerwa, kiedy będą napisy, a ja będę myślał. O czym wtedy myślę? Myślę o tym, ile musi minąć sekund, żeby mi się zmieściły napisy. Takie to jest głębokie. No to jedziemy! Dzień dobry, szczęść Boże, dobry wieczór. Moi drodzy, wydaje się, że chyba było wystarczająco dużo czasu, bo myślałem, ile potrzeba czasu, żeby się zmieściły napisy. Chyba się zmieściły, więc jedziemy z pytaniami. Serdecznie zapraszam na Q&A. Pierwsze pytanie. Gabriela pyta. Ja mam pytanie odnośnie przyjaźni. Chodzę do szkoły, no i za bardzo osób wierzących tam nie ma. Słyszałam opinię, że chrześcijanie nie powinni się przyjaźnić z niewierzącymi. Nie zakładaj jarzma z niewierzącymi, pisze Paweł. I nie wiem, czy to znaczy, że nie powinnam z nikim rozmawiać, nie wiem, czy taka izolacja byłaby do końca zdrowa. Człowiek jest w końcu istotą społeczną, tak stworzył go Bóg. Szukałam w internecie odpowiedzi na to pytanie i znalazłam wiele, że ten fragment z listu tyczy się tylko związków i bliższych przyjaźni, że ten fragment tyczy się zachowań, czy też, że tyczy się każdej znajomości. Proszę, pomóżcie. No to pomagamy. Droga Gabrysiu, sprawa jest strasznie prosta i strasznie w ogóle oczywista. Czy masz się przyjaźnić, czy masz wchodzić w relacje z niewierzącymi? Oczywista sprawa. Czy masz być z ludźmi, którzy nawet są daleko od Pana Boga, albo może nawet czynią jakieś zło i tak dalej? Uwaga! Jasna sprawa. Jaki jest cel, jaka jest zasada tego zdania? O co chodzi w tym, żeby nie brać jednego jarzma z niewierzącymi? Kochani, tylko wtedy, kiedy bycie z człowiekiem niewierzącym wiąże się z tym, że musiałbyś czynić jakieś zło, albo będąc z nim, byś to zło akceptował. Czyli mówiąc krótko, brałbyś udział w jakimś złu. Tak. Czegoś takiego unikamy. Więc jeżeli wiesz na przykład, że ktoś czyni jakieś zło i on cię zaprasza do relacji ze sobą i w ten sposób ty to zło akceptujesz, w ten sposób ty z tym złym jakby no bierzesz udział w nim, to tak, tego unikamy. Tylko oczywiście są też, kochani, różnego rodzaju zła, tak? Jeżeli ktoś przeklina na przykład, a ty się z nim kolegujesz, to nie chodzi o to, że aha, no to nie mogę się z nim kolegować, bo on przeklina i w ten sposób ja akceptuję to, że on przeklina, czyli popieram przeklinanie. No oczywiście, że nie. Może masz być z nim właśnie po to, żeby przeklinał mniej, żeby się umiał zachowywać dobrze i stosownie. Nie. Oczywiście, jeżeli chodzi o jakieś poważne zło, no to wtedy zastanawiamy się, czy nasze bycie z tym kimś nie jest akceptacją, nie jest, nie wiem, nie tylko z pozoru oczywiście, ale nie jest autentycznym wspieraniem zła. Natomiast tak, kochani, jako chrześcijanie mamy być jak najwięcej w tych miejscach, gdzie Pana Boga nie ma. Mamy do nich chodzić w gościnę, tak jak Pan Jezus chodził do grzeszników w gościnę i chodził do pogan w gościnę i chodził do różnego rodzaju innych ludzi i się z nimi zadawał i był ich przyjacielem. Jasne. Sam zła nigdy nie popełniał. Nigdy nie brał udziału w złu, jeżeli takie tam gdzieś było. I od tego się mamy odcinać. Ale poza tym, niech cię Bóg broni, kochana Gabrysiu, żebyś się odcinała od niewierzących ludzi. Iw, albo Ewa, albo Ewę, pyta tak. Ojcze, czy zabierać dzieci 3-4-letnie na pogrzeb bliskiej osoby, na przykład dziadka? Czy lepiej trzymać jak najdłużej pod kloszem, z dala od starości, cierpienia, prawdy o odchodzeniu? Kochana Ewo, po pierwsze, bardzo zachęcam, już niedługo, myślę, że gdzieś chyba w marcu, wyjdzie taka moja płyta audiobook pod tytułem Akrobatyka rodzicielska, gdzie wszystkie takie tematy będę tłumaczył, w sensie już dawno wytłumaczyłem, bo to już jest nagrane, ale wyjdzie to właśnie, jak wychowywać takie małe dzieci w wierze i tak dalej. Odpowiadając na twoje pytanie, to też jest na tym audiobooku poruszone. Tak, jak najbardziej, koniecznie zabierać dzieci na pogrzeb dziadka. Mało tego, tłumaczyć im śmierć. Oczywiście na ich poziomie, to jasne. Nie chodzi teraz oczywiście o to, żeby teraz, nie wiem, epatować dziecko, nie wiem, śmiercią, chorobą, doświadczaniem ciała zmarłego i tak dalej, ale nie. Oczywiście, że kiedy dziadek umrze, to nie udawać, że dziadek wyjechał, tak? Nie, trzeba porozmawiać, że jest takie coś, że w pewnym momencie umieramy, odchodzimy z tego świata i mamy nadzieję, trafimy do nieba, do Pana Boga, do najlepszego domu, jaki tylko może być. I tam za dziadka się pomodlić, razem z dzieckiem go wysłać na drugą stronę, powiedzieć, że tęsknimy i nauczyć dziecko, że śmierć jest rzeczą w tym świecie obecną. Kochani, trzymanie pod kloszem, udawanie, że coś się nie wydarza, że nie ma jakiegoś cierpienia, że nie ma jakiegoś właśnie doświadczenia bólu i tak dalej, donikąd nie prowadzi. Dziecko wcześniej czy później to pozna i może się potem okazać, że mu się świat zawali, bo było trzymane właśnie w czymś nieprawdziwym. Mówię, wszystko oczywiście na poziomie dziecka, to jasne. Jakby nie każemy dziecku teraz oglądać filmów o śmierci i tak dalej, ale tłumaczymy. Najprostszymi słowami, najprostszymi wyrażeniami tłumaczymy wszystkie rzeczywistości. Na przykład, kiedy babcia jest chora, to mówimy, że babcia jest bardzo chora, może tak się wydarzyć, że niedługo odejdzie. Czyli nie mówimy dziecku, na pewno wszystko będzie dobrze. Nie, kochani, uczymy dzieci mierzenia się również z trudnościami w tym życiu i w tym świecie. Werka Wiktor tak pyta. Mam pytanie, co ksiądz sądzi o kolczyku w języku podczas przyjmowania Najświętszego Sakramentu? Czy jest to przeciwne z religią? Co Kościół o tym sądzi? Kościół nic o tym nie sądzi. Kochani, to nie jest tak, bo bardzo często oczywiście zadajecie różne pytania, jaka jest oficjalna nauka Kościoła na ten i tamten temat. Kochani, Kościół się wypowiada tylko na bardzo poważne tematy i nie ma oficjalnego nauczania Kościoła na temat każdej rzeczy na świecie. Natomiast to, że oczywiście jakoś na różne rzeczy patrzymy, to tak, ale to nie jest oficjalne patrzenie Kościoła. Czy jest grzechem przyjęcie Pana Jezusa, jeżeli ktoś ma kolczyk w języku? Nie, nie jest grzechem. Natomiast, czy to znaczy, że sprawa już jest rozwiązana? Nie. Pytanie jest zupełnie inne i to jest znacznie ważniejsze pytanie. Po co? W sensie, po co mieć kolczyk w języku? I nie mówię teraz, że to oznacza, że nigdy go nie wolno mieć, bo nie ma żadnego sensownego argumentu. Natomiast jeżeli, no właśnie, zadamy sobie pytanie, dlaczego to robię? Dlaczego chcę przekuć swoje ciało? Czemu chcę je w jakiś sposób na przykład zranić? Czemu ma to służyć? Czego ja szukam przez to? Jakie są moje intencje? Po co to robię? I tak dalej. To są znacznie ważniejsze pytania. Jeżeli ktoś potrafi sensownie na to odpowiedzieć, w dobry sposób, właśnie, nie wiem, nie szuka siebie, nie szuka tego swojego wyglądu, nie szuka tego, że czuje się nieakceptowany przez siebie i chce się we własnych oczach poprawić, tylko potrafi znaleźć jakiś sensowny argument, dlaczego miałby mieć kolczyk w języku. Trudno mi sobie to wyobrazić, ale absolutnie się nie zamykam na sensowną odpowiedź. Wtedy okej, okay, nie? Tylko czy to jest dobre, czy to jest sensowne, czy to jest coś, co właśnie nie kaleczy twojego ciała i nie robi mu tego krzywdy. Natomiast czy to jest grzech, kiedy się Pana Jezusa przyjmuje na język z kolczykiem? Nie, nie jest to grzech i nie warto się w taki sposób na to patrzeć, tylko znacznie ważniejsze pytanie. Dlaczego robię to albo tamto? Aga J. tak pyta. Pytanie z kategorii miłość. Mam przyjaciółkę, w której na zabój zakochał się pewien chłopak. Jest on fantastycznym człowiekiem. Kocha ją i walczy o nią, pomimo iż ona powiedziała mu, że go nie kocha. Że jest dla niej ważny, ale jako przyjaciel. Co powinna zrobić? Odciąć się całkiem od niego, nie pisać z nim, nie rozmawiać i w ten sposób pozwolić mu o sobie zapomnieć, czy też trzymać ten stan zawieszenia, aż on nadal się, że on nadal się łudzi i czeka, a kontakt z nią utwierdza go w przekonaniu, że jest szansa na bycie w związku. Czy odrzucenie takiej miłości jest grzechem? Powinna z nim być, pomimo że wie, że to nie to. No niech ją Bóg broni, żeby z nim była, kiedy wie, że to nie to. Uwaga, kochani. Generalna zasada jest bardzo prosta i bardzo ważna, aczkolwiek jak zawsze życie jest bardziej skomplikowane. Jeżeli do kogoś czegoś nie czujemy, co nie wiadomo, że oczywiście miłość nie są tylko uczucia, ale jeżeli mamy w sobie takie przekonanie, ja z tym człowiekiem nie widzę swojej przyszłości. Nie umiem sobie wyobrazić, że mam się z nim związać. Nawet jeżeli on jest we mnie na zabój zakochany, po prostu okazuje mi wszelkie dobro świata i tak dalej. To największą krzywdą, jaką komuś takiemu można wyrządzić, jest utwierdzanie go w jakimś fałszywym przekonaniu. Kiedy ja na przykład spotykam związek, na przykład, nie wiem, który trwa kilka miesięcy i na przykład w tym związku wszystko po tych kilku miesiącach z jednej strony umarło, nie? I były podejmowane jakieś próby, żeby to obudzić i tak dalej, że już tam nic nie ma, to próba bycia z tą osobą, mówiłem o tym, kochani, w ostatnim nocnym vlogu, z litości, tak? Bo ten ktoś mnie kocha, więc sobie beze mnie nie poradzi, jest ogromną krzywdą. Jedną z największych krzywd, jakie można drugiemu człowiekowi zrobić, to jest pozwolić mu trwać w przekonaniu, że jest kochany, mimo że jest niekochany. I uwaga, czy zatem sprawa jest taka banalnie prosta? Nie, oczywiście czasem może być tak, zaraz mi to oczywiście podacie przykłady, no ale ja znam taki związek, gdzie tam przez długi czas dziewczyna nic nie czuła, ale potem po paru tak poczuła. Więc uwaga, oczywiście, że wszystko się może wydarzyć. Natomiast jeżeli długo trwa taka znajomość, nie? Na przykład znacie się od roku i od roku z jednej strony jest totalna atencja, totalne zakochanie, totalne zaangażowanie, totalna próba zdobycia, a po drugiej stronie nie ma nic, to ta druga strona, po której nie ma nic, powinna bardzo jasno tej osobie powiedzieć, słuchaj, od roku zastanawiam się i próbuję zadać sobie pytania, czy jesteś dla mnie, no moja odpowiedź jest nie. W sensie bardzo cię lubię, jeżeli chodzi o to, żebyśmy się przyjaźnili, tak, w ogóle cenię cię bardzo, ale nie potrafię wejść z tobą dalej. Jakby nie widzę szans na związek dalej. W związku z tym, że przyjaźni prawdopodobnie zbudować w takim układzie aktualnie nie możemy, powinniśmy się przestać widywać, spotykać. No chyba, że mamy do czynienia z jakimiś osobami, które naprawdę potrafią być w sobie zakochane, a jednocześnie się przyjaźnić, a to jest prawie niemożliwe. Uwaga, taka szczerość i taka prawda i takie niepozwalanie komuś, żeby on karmił swojego uczucia, jest bardzo ważne. I uwaga, to, że potem na przykład może się okazać za rok, że się komuś odwidzi i nagle się okaże, o matko, ja go jednak kocham, no to spróbujecie zawalczyć, może się to okazać już niemożliwe, ale wtedy trudno. Natomiast kochani, nie można żyć w nieprawdzie. Nie ma nic gorszego, jak trzymać człowieka, jak już mówię, w fałszywym przekonaniu, że jest kochany, albo dawać mu nadzieję, jeżeli sam tej nadziei nie widzisz. Jasne, możesz powiedzieć, słuchaj, nie widzę na ten moment takiej szansy, nie? No może taka będzie za pół roku, ale jakby dlaczego miałbyś mieć takie prawo, żeby powiedzieć, że ona nagle będzie za pół roku? Jakby co ci daje do tego podstawę? Nie. Albo widzisz z kimś szansę i wtedy spróbuj. Nawet jeżeli nie jesteś do tego do końca przekonana. Mówisz, dobra, to spróbujmy. Nie czuję tego teraz, ale może rzeczywiście coś w tym będzie, coś się obudzi. Spróbujmy, bądźmy parą. Spróbujmy jakiś związek budować. Tylko że potem, jeżeli po paru miesiącach jednak się okaże, że nic się nie obudziło, to się rozstańcie. Uwaga, kochani. Tak jak już mówiłem wam wielokrotnie w różnych odcinkach. Nie karmimy trupa. Nie wolno karmić trupa. Nie wolno karmić rzeczy, które się nie wydarzają, które są marzeniami, pragnieniami niemożliwymi do spełnienia. Kochani, ja wiem, że to jest trudne, może bolesne, może powiecie, Boże, ten szóstak w ogóle nie ma czułości i w ogóle jest niemiłosierny i każe zabijać. Tak! Zabijać. Zabijać rzeczy, które donikąd nie prowadzą, bo one krzywdzą, strasznie krzywdzą. Więc jeżeli w tym wypadku ta dziewczyna od wielu już miesięcy wie, że nic nie czuje, że do tego chłopaka nic ją nie ciągnie, nie widzi z nim przyszłości, tak, powinnaś z nim prawdopodobnie zakończyć znajomość, żeby mu się pozwolić od tego uwolnić, żeby on się uwolnił od ciebie i nie trzymaj go, nie pozwól mu karmić tego trupa, którym jest uczucie jego do ciebie. No po prostu. Wiem, może być, ale on będzie walczył 6 lat i w końcu wygra. Ja wiem, że kochamy takie scenariusze. I raz na miliard wypadków się zdarzają. Ale tak się mają wydarzyć, to się wydarzą. Naprawdę. To wtedy nawet wszystkie przeciwności pokonają. Natomiast nie karmy trupa, bo po co być jak zombie. Paweł Kurec pyta... Jednym z kryteriów stwierdzenia nieważności małżeństwa jest niedojrzałość małżonków. A jak to wygląda u księży? Czy 19-latek występujący do seminarium, pewnie chodzi o wstępujący, do seminarium, jest na pewno dojrzały? Uwaga, to jest w ogóle bardzo fajne pytanie i bardzo mądre pytanie. Bo jestem przekonany, że sytuacja jest podobna jak w wypadku małżeństw. Tak jak czasem można stwierdzić, że do jakiegoś małżeństwa nie doszło, czyli Kościół stwierdza, że to małżeństwo nigdy nie było ważne, nigdy nie doszło do zawarcia małżeństwa, bo człowiek właśnie nie był we właściwej postawie, pozycji, miejscu w życiu itd. Uważam, że tak samo może być z księżmi. Mało tego. Jestem przekonany, że znam wielu takich księży, którzy właśnie tacy są. Może wam się przyznać, że nie spotkałem się nigdy z czymś takim, jak... stwierdzenie nieważności sakramentu kapłaństwa, aczkolwiek jest to do pomyślenia. Bo jeżeli ktoś na przykład przyjął je, tak jak tam zawsze pytają przed święceniami, nie? Czy chcesz to przyjąć dobrowolnie i tak dalej, nie? Jeżeli tam nie było zgody, to one były nieważne, te święcenia. Takie coś się jakoś chyba rzadko zdarza, bo przynajmniej o tym nie słyszałem, ale to w ogóle jest tak samo, kochani. To nie jest tak, że księża... Fakt, że my się dłużej przygotowujemy, nie? Bardzo często małżeństwa są po na przykład 2-3 latach już zawierane. My tam mamy na przykład w zakonie, u nas teraz to jest 8 lat, nie? Tak naprawdę. No tak, 8 lat, zanim przyjmiesz święcenia, to 8 lat musisz być w zakonie. Rok prenowicjatu, rok nowicjatu i potem 6 lat studiów, nie? 8 lat. Jezuici w ogóle mają tam chyba z 50, nie? No oczywiście nie aż tyle, ale mają długo. Więc jakby jest trochę więcej czasu na przemyślenie. Ale na przykład znam niektórych moich tych braci, którzy jakby przyjęli to niedojrzale. I myślę, że jakby poszukać, to może byłby tam taki powód. Tylko uwaga, to, że też coś jest przyjęte na przykład w sposób niedojrzały, a może wręcz nieważny, to niekoniecznie Pan Bóg jakby nie może sobie poradzić, żeby to potem uważnić. Kochani, na przykład, kiedy mówimy o stwierdzaniu nieważności małżeństw, nie? Ja na przykład znam kilka takich małżeństw, które można by spokojnie, gdyby spojrzeć na ich początki, zawarcie tego małżeństwa, że one rzeczywiście miały jakieś znamiona nieważności, ale mam czasem wrażenie, że niektórzy potrafią w małżeństwie wykonać taką robotę, że nawet kiedy tak było, to potem przez ich miłość i przez pracę to małżeństwo się uważnia. Nie wiem, czy jest w ogóle takie pojęcie teologiczne w Kościele, ale jak patrzę na tych ludzi, to oni jakby doprowadzili do tego, że Pana Boga wpuścili w końcu w swoje życie i uważnili nawet źle zawarte, źle zaczęte małżeństwo, nie? Na przykład, jak wam mówiłem w niedzielę o tych powodach, dla których nie warto brać małżeństwa, nie? I oczywiście bardzo wielu z was napisało, no jeżeli tak jest, to nikt się w ogóle nie nadaje. W ogóle takie zdania są zdaniami bez sensu. W ogóle, co to jest za zdanie w ogóle? Nie. Nie po to sobie mówimy, że na przykład istnieją choroby, żeby, nie wiem, nie wychodzić z domu, bo można jakąś chorobę złapać, tak? Nie, no chodzi o to, żeby wiedzieć, czego unikać. Ale uwaga, nawet gdyby się komuś zdarzyło zawrzeć małżeństwo właśnie mimo tamtych powodów, o których mówiłem, to nie znaczy, że nie można wykonać potem pracy, żeby to odkręcić, nie? Tylko żeby ją wykonać, to właśnie trzeba wiedzieć, że to i to było nie tak, to i to, taka moja motywacja, taka moja intencja była niedobra i uczę się, jak ją teraz zmienić. No więc właśnie, z księżmi jest tak samo jak z małżonkami, to się nie oszukujmy. Nie tak, że my jesteśmy jacyś bardziej dojrzali. Często myślę, że jesteśmy w ogóle bardzo często bardziej niedojrzali i tak dalej. Dobra, następne. Wojciech Kołodziejczyk. Pierwszą decyzją, jakbyś został papieżem, byłoby. Pierwszą decyzją, gdybym został papieżem, byłoby wstawienie automatu z Coca-Colą Zero do pokoju papieskiego. Powaga. A tak na poważnie, to nie wiem, jaką byłoby pierwszą decyzją. Taką, jaką by mi Kościół i Pan Bóg poddał, że akurat trzeba się nią zająć. Jedno byłoby pewne. Chciałbym wszędzie, zawsze wszystkim opowiadać o Bożej miłości i miłosierdziu. Więc mam nadzieję, że wszystkie moje decyzje byłyby właśnie stąd, żebym o tej miłości i miłosierdziu nieustannie w kółko wszystkim opowiadał. Ojcze, proszę poruszyć temat sprawiedliwości Bożej. Nie pamiętam żadnego kazania o sprawiedliwości Bożej od 11, od początku mojej wiary lat. Chodzę na msze również w dzień powszedni. Nie mam pojęcia, co to jest, jedynie czuję, że jest to coś okrutnego. Coś, co przeczy prawdzie, że Bóg jest miłością. Wydaje mi się, że to czucie pochodzi od szatana, ale skąd mam wiedzieć dokładnie? Proszę, bo tracę wiarę w Bożą pomoc, nie mam kogo się spytać i pewnie wiele jest osób, które też potrzebują takiego wyjaśnienia. Bóg zapłać. Co to jest Boża Sprawiedliwość? Boża Sprawiedliwość polega na tym, że Pan Bóg nie pozwoli, żeby zło rządziło. Na tym polega Boża Sprawiedliwość. Pan Bóg nie pozwoli, żeby jakiekolwiek zło gdziekolwiek wygrało. Co to będzie oznaczało konkretnie w każdym wypadku, to trzeba Panu Bogu zostawić. Jednocześnie to polega na tym, że Pan Bóg doprowadzi wszystko do prawdy o tym, jakie coś jest. Czyli jeżeli coś jest złe, to zostanie takie nazwane i to zło będzie musiało być zniszczone. Jeżeli coś jest dobre, będzie musiało być nazwane i wydobyte. Sprawiedliwość polega na tym, zwłaszcza mamy takie bardzo ładne polskie słowo, sprawiedliwość, czyli zgodna z prawem, zgodna z prawdą. Czyli wszystko, co jest sprawiedliwe, jest zgodne z prawdą. Czyli jeżeli coś jest złe, to jest złe. Jeżeli coś jest dobre, to jest dobre. Zło należy zniszczyć. Uwaga, niekoniecznie tego, kto czyni zło, bo tego Pan Bóg chce ocalić, ale jego zło, to zło, które on czyni, Pan Bóg chce zniszczyć, że potrzebuje do tego naszej współpracy, jasne. Sprawiedliwość Boża jest czymś bardzo pięknym. Jest niczym okrutnym, tylko jest bardzo pięknym, bo to oznacza nieprzepartą chęć Pana Boga, żeby zwyciężyć nad złem. Pan Bóg to zrobił, zbawiając świat, tylko my to musimy przyjąć. Ale Bóg jest sprawiedliwy w ten sposób, że chce pokonać zło. Czyli nie pozwoli, żeby jakieś zło udawało, że jest dobrem i żeby mogło trwać. Nie, zło zostanie pokonane i zniszczone. To jest Boża sprawiedliwość. Daniel Stanko. To będzie chyba już ostatnie pytanie, tak mi się wydaje. Albo może nie. Czy w niebie będziemy mieli możliwość rozwijania i kształtowania swoich talentów? No jasne, dopiero tam to będzie. Kiedyś słyszałem takie zdanie u Hansa Ursa von Balthasara. To jest taki kardynał już nieżyjący, genialny teolog, który napisał tak, że niebo polega na tym, że Pan Bóg weźmie wszystkie zdolności człowieka, jakie mamy i rozwinie je w sposób nieskończony, czyli jeżeli w tej chwili potrafisz w ogóle nie grać, potrafisz w ogóle nie grać na pianinie, czyli umiesz tam wcisnąć dwa klawisze, to będziesz w niebie Mozartem. Czyli mówiąc krótko, Pan Bóg każdą twoją najmniejszą zdolność rozwinie razem z tobą, w sensie da ci taką możliwość, ty będziesz to robił, do niebotycznych rozmiarów. Kani, w ogóle pomyślcie, jakie my rzeczy będziemy w tym niebie wyprawiać. Będziemy tam wyprawiać niesamowite rzeczy. Tak, niebo polega właśnie na tym, że wszystkie nasze talenty nierozwinięte się rozwiną, a mało tego, nawet te, o których nie wiemy, to dopiero będzie z nimi jazda. To będzie coś niezwykłego. Dobra, ostatnie. The Toxic Player tak napisał. Ojcze, a co na to święta Katarzyna, że sceny? Czyli to oznacza tak, co święta Katarzyna myśli, że były jakieś sceny, ale nie wiem, jakie sceny były, bo nie wiem w sumie, do czego się odnosi ten komentarz. Więc jeżeli były jakieś sceny, mnie się sceny kojarzą, tak się kiedyś mówiło, nie, jak były takie sceny, takie seksem, nie, to się mówiło, o matko, ten film ma sceny. Więc co święta Katarzyna na to, że sceny, no pewnie myśli, to głupie, nie? Ale ewentualnie tam mogło być, że ze sceny, czyli święta Katarzyna na jakiejś scenie występowała, No nie mam pojęcia, o co chodzi. Znaczy wiem, nie, bo chodzi o to, że ze Sieny. Ale fajnie są to, jak poprawia tam ten taki autokorektor, nie? Te różne takie wpisy. Mówiąc krótko, na koniec tego odcinka powierzmy siebie i wszystkie sprawy i nasze pytania świętej Katarzynie, żeby się za nami wstawiała u Pana Jezusa. Koniec! Moi drodzy, moi mili, to by było na tyle w tym dzisiejszym odcinku Q&A-owym. Kiedy będzie następny, nie wiem. Jeżeli pod tym odcinkiem zadacie jakieś super pytania, to może będzie w następnym odcinku, na przykład w czwartek już. A jak nie będzie super, albo ja nie będę miał czasu, to będzie za 3 miesiące. Nie mam bladego pojęcia. Będzie kiedy będzie. Może już, może później. Jak macie ochotę... Przepraszam, coś mi się odbiło. O, przepraszam, odbiło mi się. Chyba to nie powinienem puszczać, bo to powinienem wyciąć. Ale skoro to oglądacie, to puściłem. A co? To zapraszam, piszcie pytania ciekawe jakieś, bo w kółko piszecie takie te nudne pytania. Ojcze, co, paczamany, a co tam? Co? O Boże, to wszystko jest takie strasznie nudne. Nie mamy naprawdę ważniejszych spraw w życiu? Nie mamy się czym zajmować? Macie jakieś fajne pytania, to piszcie. Byłoby super, to wam poodpowiadam na różne fajne pytania. Tyle byłoby na dzisiaj. Ściskam, pozdrawiam, błogosławię, miejcie się proszę najlepiej na świecie, z Bogiem. Pa!